niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu. Na wstępie bardzo dziękuję za Państwa kontakty. Cały czas przypominam, że możecie Państwo wysyłać swoje propozycje, swoje pytania, wątpliwości na naszego programowego e-maila prawo@doxa.fm. prawo@doxa.fm. Ja dziękuję za Państwa kontakty, zwłaszcza dotyczące tematyki spadków, tematyki dziedziczenia. Na ten temat rozmawialiśmy z panią mecenas Aleksandrą Dyją kilka tygodni temu. No i szanowni Państwo, dzisiaj wielka niespodzianka, pani mecenas ponownie w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
No nie ukrywam, że wracamy do tej tematyki, bo pojawiło się kilka zapytań ze strony naszych słuchaczy. W tamtym programie mówiliśmy właściwie od samego początku do końca programu, że wbrew pozorom nie jest to łatwa tematyka i dziedziczenie, co tu dużo mówić, nie przychodzi nam tak łatwo.
Potwierdzam, tak jest w istocie.
No więc spróbujmy wyjaśnić krok po kroku, jak ta procedura dziedziczenia wygląda. Ja tamten program zacząłem od cioci w Ameryce, która po śmierci przepisuje nam wielki majątek w Stanach. Należy nie mieszać tutaj systemów prawnych, to wyobraźmy sobie sytuację, że mamy zmarłego wujka, który zostawił nam kilka kamienic w śródmieściu Warszawy. Jak się o tym możemy dowiedzieć i generalnie jak możemy ten testament zrealizować?
To znaczy pan tutaj jakby ogranicza to do kwestii testamentu. Nie zawsze się tak wydarzy, że mamy do czynienia z testamentem.
Tak, czyli nie zawsze musi być sporządzony ten dokument.
Oczywiście, że tak. Mhm. Może być tak, że my coś odziedziczymy po jakiejś tam dalszej nawet rodzinie z ustawy. To już jest, że tak powiem, większy problem, bo jeżeli my coś mielibyśmy odziedziczyć jako dalsi krewni, to najprawdopodobniej dlatego, że cała reszta rodziny się zrzekła, bo ten spadek wyczerpywały długi. Więc to już jest jakby inna kwestia. Natomiast tego, jakby odpowiadając na pana pytanie, jak się możemy dowiedzieć o testamencie sporządzonym przez jakiegoś dalekiego wujka, który nam przepisał kilka kamienic, no to niestety odpowiem w ten sposób. My się o nim dowiemy, jeśli taki testament został ujawniony, ale jeśli nie został, to może gdzieś leżeć w szufladzie, a my o tym nawet nie wiemy, że jesteśmy spadkobiercami testamentowymi. Natomiast w momencie, jeśli faktycznie taki testament gdzieś funkcjonuje i dana osoba wie o tym i taki testament ujawni, ten testament zostanie doniesiony, powiedzmy, do sądu spadku, no to w tym momencie sąd nas poinformuje i będziemy uczestnikami postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po właśnie tym zmarłym wujku. I tam, jeśli rzeczywiście to my okażemy się tą osobą, o której mowa w testamencie i testament będzie ważny, to uzyskamy w takim sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym na przykład będzie mi tylko my powołani do całego spadku. Mhm.
Wracając jeszcze do tego mojego przykładu, nie żebym się upierał, pani mecenas, ale czekają na mnie te kamienice w Warszawie, testament nie został ujawniony, albo zaginął, albo po prostu nikt go nie ujawnił, być może celowo nawet, albo tego dokumentu w ogóle nie było. Nie ma bliższych krewnych, zostaje tylko ja. To chyba też jest tak, że w końcu chyba gmina dotrze do mnie jako do spadkobiercy. No bo mówiliśmy w ostatnim programie o tym, że koniec końców, jeśli korzystając z tego dziedziczenia na podstawie ustawy, a nie na podstawie testamentu, i jeśli nie będzie wstępnych, no to koniec końców będzie właśnie dziedziczyć gmina. Jeśli nie gmina, no to nawet Skarb Państwa. Ale ktoś po drodze musi chyba wcześniej ustalić, czy ci bliżsi, czy dalsi krewni są, żyją i są w stanie ten spadek przyjąć.
Oczywiście, że tak, natomiast to już będzie ustalał sąd spadku. W takiej sytuacji będzie to właśnie sąd spadku.
Sąd spadku,
tak się nazywa. Aha. Sąd po prostu, który będzie badał tę sprawę, ale zobaczmy.
Właściwie dla miejsca zamieszkania.
Dokładnie, to będzie sąd spadku. Znaczy miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy. Tak głównie zatrzymajmy się, bo tu właściwość też to nie jest jedyna właściwość, ale tak się może na tym zatrzymajmy. I ten sąd spadku będzie działał, ale on nie działa z urzędu. urzędu. Ktoś musi zainicjować takie postępowanie i będzie to osoba, która ma w tym interes prawny. Więc dana osoba, która ma w tym interes, złoży, na przykład może to być gmina, bo powiedzmy, że gmina jest przekonana, że to właśnie ona dziedziczy tę kamienicę i wtedy ta gmina złoży taki wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wskaże tam siebie jako, powiedzmy siebie, jako osobę, która, jako osobę prawną, która powinna odziedziczyć tę kamienicę, natomiast to nie jest dla sądu wiążące, ponieważ sąd sam musi zbadać, czy w istocie gmina do tego spadku doszła. No i wówczas bada tą sprawę i oby tak się wydarzyło, że właśnie dojdzie do tego, że powiedzmy jest jakiś testament, bądź też, jeśli go nie ma, to że albo nie, no, po prostu nie został ujawniony, że z ustawy okazuje się, że właśnie ktoś dziedziczy tę kamienicę, a że nie jest to gmina, bo po drodze się jakiś krewny pojawił.
Mm-hmm. No to krótko mówiąc, no myślę sobie, warto pamiętać o naszych krewnych i od czasu do czasu tą kartkę na święta do tego wujka wysłać. Szanowni Państwo, pół żartem, pół serio, zapraszam na małą przerwę. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, dzisiaj spadki, tematyka dziedziczenia, część druga, powiedziałbym. Dzisiaj spróbujemy przedstawić całą procedurę związaną z procesem dziedziczenia.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Z prawem po drodze.
W studiu mecenas Aleksandra Dyja wracamy do tematu spadków, tematu dziedziczenia. Pani mecenas, spróbujmy iść krok dalej. Dowiedzieliśmy się o tym spadku, no pewnie każdy z nas by się ucieszył, natomiast to jest chyba dobra rada dla wszystkich, do których dociera taka miła albo niemiła informacja, że warto się przyjrzeć, czy prześwietlić, może brzydko to zabrzmi, majątek tej zmarłej osoby, zanim z wielką nadzieją przyjmiemy spadek jako no, pewnie duże i bogate dobra. Bo nie zawsze dziedziczymy chyba same dobra.
No niestety to już będzie zależało od tego, co to jest za spadek i jakie składniki wchodzą w jego skład. Natomiast nie mamy zbyt dużo czasu na to zastanawianie się, bo to jest tylko 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o okolicznościach dziedziczenia. No najczęściej ta rodzina najbliższa, no to wie od chwili śmierci, prawda? No bo gdzieś to jest, najczęściej oczywiście małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, no to już w momencie śmierci, a od tej daty liczymy, bo wtedy się otwiera spadek tak naprawdę, to wówczas biegnie nam 6 miesięcy, żeby ewentualnie podjąć jakąś decyzję. Po upływie tych 6 miesięcy, zgodnie już teraz z nowymi zmianami, ponieważ faktycznie kodeks cywilny w tym zakresie całkiem niedawno się znowelizował, dziedziczymy tak zwaną dobrodziejstwem inwentarza. To jest dobra zmiana pod kątem spadkobierców, bo kiedyś, jeśli nie złożyliśmy w przeciągu 6 miesięcy takiego oświadczenia, to dziedziczyliśmy wprost. Mówię tutaj jakby takie ogólne zasady, ponieważ z uwagi na to, że ten kodeks cywilny się znowelizował, kiedyś mieliśmy inne zasady, teraz też są nieco inne, bardzo często decyduje data śmierci. Więc może być tak, że któryś ze słuchaczy miał taką sytuację, ale niestety odziedziczył wprost pomimo tych zmian, dlatego że po prostu data śmierci była przed tą nowelizacją. Także tutaj też taka uwaga, nie wszystko, co ja teraz tutaj na antenie mówię, to faktycznie tak będzie miało miejsce w każdym przypadku, ponieważ z uwagi na to, że no, te prawo spadkowe nam się zmienia, nie w każdym przypadku, ale często decyduje właśnie data śmierci. I więc też tutaj warto no, o tym powiedzieć. Niemniej jednak w istocie, w momencie, kiedy dowiadujemy się o tym, że powiedzmy z ustawy bądź też z testamentu moglibyśmy dziedziczyć, no to mamy czas też tych 6 miesięcy na to, żeby podjąć decyzję, czy ten spadek przyjąć wprost, bo możemy go w całości przyjąć. Mhm. Możemy też przyjąć z dobrodziejstwem i to i tak nastąpi po 6 miesiącach, jeżeli nic nie zrobimy, a możemy też po prostu spadek odrzucić, bo warto mieć na uwadze też również tę kwestię, że zgodnie z tymi nowymi przepisami, jeśli dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, po prostu składamy taki wykaz inwentarza, gdzie pokazujemy ten wiadomy nam skład czynny spadku, czyli te aktywa, które wiemy, że jest jakiś faktycznie majątek, ale też wskazujemy długi, o których mamy wiedzę i odpowiadamy do tak zwanego stanu czynnego spadku. Ale jeśli mamy informację, taką wiadomość mamy, że tak naprawdę ten spadek to są same długi i że nie ma żadnych aktywów i żadnych kamienic, ani innych wartościowych rzeczy, to w istocie warte rozważenia jest to, żeby po prostu spadek odrzucić. I w tym momencie już my jako spadkobierca nie musimy się martwić. W ogóle spadek odrzuciliśmy i nic nie będziemy dziedziczyć. Natomiast warto o tym pamiętać, a nie każdy to wie, że w momencie, kiedy odrzucamy taki spadek, a mamy na przykład dzieci, to musimy zadbać o to, żeby te dzieci też się tego spadku zrzekły. A jeżeli dzieci są małoletnie, to w zasadzie sami musimy zadbać o to, żeby skierować wniosek do sądu rejonowego, żeby ten sąd nam pozwolił na to, abyśmy mogli się zrzec za nasze dzieci. Bo ile dzieci są niepełnoletnie, no to sami nie możemy decydować o majątku tego dziecka.
Pani mecenas, faktycznie sprawa jest skomplikowana. Ja z każdą minutą programu nabieram do tego przekonania. Pani mecenas, jeszcze jedna kwestia. Dziedziczymy, sporządzając ten wykaz inwentarza, tak, czyli korzystamy z tego tak zwanego dobrodziejstwa inwentarza, mamy już ustalone kwestie, co dziedziczymy po stronach, powiedziałbym, aktywów, a co po stronach pasywów. Krótko mówiąc, wiemy, z jakimi mamy do czynienia tutaj długami, z jakimi aktywami, czyli tym majątkiem. No ale właśnie, nawet jeśli byłaby sytuacja, że dziedziczymy tylko sam majątek, same cenne rzeczy, no to też nie jest tak, że dostajemy je w zupełności za darmo.
Nie wiem, czy pan
pojawia się tutaj państwo.
Nie pyta właśnie o podatek. Natomiast nie możemy tego jakby tylko i wyłącznie ograniczać do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Ja mam świadomość tego, że no jakby jesteśmy bardzo mocno ograniczeni czasem antenowym i to, co ja mówię, to tak w zasadzie tylko dotykam tej tematyki. Ja wymieniłam sposób dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza jako jeden z, bo jest jeszcze odrzucenie, bo znaczy to jest już dziedziczenie, ale jako jeden ze sposobów przyjęcia bądź odrzucenia spadku, może tak, żeby było już pełna moja wypowiedź. Natomiast jeśli już mówimy o kwestii podatku, to w istocie od spadku jest podatek. Natomiast my od takiego podatku możemy w pewnych ustawowych wypadkach być zwolnieni. Tak mówiąc bardzo już kolokwialnie i mocno upraszczając, najbliższa rodzina jest z takiego podatku zwolniona, natomiast warunek jest taki, że w odpowiednim momencie złożymy w Urzędzie Skarbowym formularz. Bo jeżeli tego nie zrobimy i takiego zgłoszenia podatkowego do Urzędu Skarbowego nie zgłosimy, to niestety państwo nas do takiego podatku w końcu pewnie wezwie. I o tym bardzo warto pamiętać. Kiedyś taki termin, i znowu muszę niestety powiedzieć o dwóch terminach, z uwagi na to, że bardzo często spotykam się też w swojej praktyce zawodowej z przypadkami, kiedy sprawy spadkowe od wielu, wielu lat po prostu nie były uregulowane i ktoś w końcu na przykład chce sprzedać nieruchomość, a okazuje się, że kwestie spadkowe nie są uregulowane, no i nie wiadomo do kogo ta nieruchomość należy, bądź też wiadomo, ale nie jest to potwierdzone przez sąd spadku, nie mamy stwierdzenia nabycia spadku, a w konsekwencji dalej też i działu tego spadku. Dlatego też muszę powiedzieć o dwóch terminach, bo obecnie takim terminem to jest 6 miesięcy. Zatem kiedy mamy to stwierdzenie nabycia spadku, bądź też poświadczenie dziedziczenia, bo zgodnie tam też przepisy się w międzyczasie nam zmieniły i możemy też takie poświadczenie dziedziczenia uzyskać u notariusza, ale też tutaj uwaga, decyduje nam data śmierci, także jeżeli nie jesteśmy pewni, to po prostu umówmy się u notariusza, przynieśmy akt zgonu, notariusz wtedy odpowiednio pouczy, czy w takim przypadku może wystawić to poświadczenie dziedziczenia, które jest równoważne w zasadzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, bo jeśli nie będzie mógł go wystawić, to po prostu skierujemy wniosek do sądu. Reasumując, jeśli mamy już takie poświadczenie dziedziczenia notarialne, bądź też mamy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to mamy 6 miesięcy od daty właśnie wydania takiego poświadczenia dziedziczenia, bądź też uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, żeby się udać do Urzędu Skarbowego. Kiedyś ten termin był tylko miesięczny. Dlatego warto gdzieś tam dopytać, jaki aktualnie mnie w zasadzie termin obowiązuje i w takim terminie stawić się w Urzędzie Skarbowym, odpowiedni formularz wypełnić i oczywiście go złożyć.
Czyli kolejne 6 miesięcy tak naprawdę w tej procedurze, tak? Bo podobny termin obowiązuje w sytuacji, tak, kiedy chcielibyśmy odrzucić, czyli odmówić przyjęcia spadku. Pani mecenas, na koniec naszego programu powiedzmy jeszcze o sytuacji pewnych sporów. Wtedy, kiedy w testamencie są przewidziane osoby, które dziedziczą, natomiast no, tak się czasami składa, że osoba sporządzająca ten spadek z różnych względów nie uwzględnia w tymże dokumencie, w tych swoich postanowieniach, najbliższych krewnych. Im też z mocy prawa przysługuje tak zwany zachowek.
Dokładnie. Dokładnie. I zachowek to jest po prostu roszczenie o zapłatę. Natomiast nie każdy do takiego zachowku jest uprawniony. Nam ustawa, kodeks cywilny w artykule 991 wskazuje, kto do takiego zachowku jest uprawniony. I tutaj też no, posłużę się ustawą. Takimi osobami to są stępni, a stępni to są nasze dzieci, bo to jest jakby stępni, czyli dzieci może w ten sposób, małżonkowi oraz rodzicom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, właśnie należy się zachowek. Jest to roszczenie pieniężne. Wysokość jakby tego zachowku to są 2/3 wartości udziału spadkowego dla osób, które są trwale niezdolne do pracy albo wówczas, jeśli stępny jest małoletni. Natomiast w innych wypadkach połowa wartości takiego udziału spadkowego.
Udziału spadkowego, czyli mówimy w tym momencie o jakiej tego, części spadku?
Tego, który by dana osoba uzyskała, gdyby doszła do dziedziczenia z ustawy. Więc jeżeli na przykład dana osoba miałaby odziedziczyć jakąś tam połowę powiedzmy ze spadku,
czyli na przykład dwóch synów zmarłego ojca.
Dokładnie, to wówczas jego zachowek to połowa z połowy, czyli 1/4 z całości.
O, tak to zdecydowanie chyba łatwiej zrozumieć. A znów proceduralnie, jeśli mamy taką sytuację, a my jesteśmy tymi, no powiedzmy obiektywnie, pokrzywdzonymi krewnymi, albo czujemy się pokrzywdzeni, w jaki sposób możemy dochodzić tego zachowku? Jaka tutaj jest procedura?
Zachowek to jest po prostu roszczenie o zapłatę. Mamy na niego termin dochodzenia jakby takiego zachowku, to jest 5 lat i w tym momencie żeby z takim roszczeniem, żeby takie roszczenie skierować, obliczamy wysokość tego zachowku. Tutaj jakby no czasem obliczenie jest prostsze, czasem jest trudniejsze, no bo to trzeba jakby dojść do wniosku, ile się by odziedziczyło, zatem trzeba tak naprawdę znać stan tego spadku, więc trzeba tutaj przeprowadzić może takie odpowiednie, w cudzysłowie, badanie, wycenić jakoś ten spadek po cenach rynkowych i wówczas stwierdzić, ile by się uzyskało, gdyby się doszło do dziedziczenia. No i w konsekwencji wychodzi nam po zastosowaniu pewnych matematycznych obliczeń ułamkowych pewna kwota i z takim roszczeniem zwracamy się do osoby, która faktycznie doszła do dziedziczenia, wysyłając jej na przykład wezwanie do zapłaty, a jeżeli dana osoba nie chce jednak dobrowolnie zapłacić, no to wtedy się kieruje po prostu pozew do sądu o zapłatę tytułem tego zachowku.
Pani mecenas, myślę sobie, zamiast błyskotliwej puenty, to ja na koniec jeszcze pani jedno pytanie zadam, które mi w kontekście tego zachowku do głowy przyszło. Zachowek w porównaniu z wydziedziczeniem. Co w sytuacji, jeśli pojawia się właśnie tego rodzaju problem? Bo chyba wydziedziczenia obejść się nie da.
No jest takie pojęcie w istocie funkcjonujące w naszym kodeksie cywilnym i ono jest stricte związane z zachowkiem. Dlatego, że dany spadkodawca może w testamencie kogoś wydziedziczyć, a zatem pozbawić prawa do zachowku. Czyli może w testamencie pozbawić wstępnych, małżonka, rodziców tego właśnie zachowku, ale tylko w pewnych sytuacjach. I takie sytuacje są trzy. Pierwsza, która uprawnia spadkodawcę do takiego wydziedziczenia, jest taka, że dany przyszły spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Kolejna klauzula jakby w naszym kodeksie cywilnym. Druga sytuacja, kiedy dana osoba dopuściła się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo rażącej obrazy czci. I trzecia sytuacja, kiedy dana osoba uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Mm-hmm. Więc w takich sytuacjach może dojść do wydziedziczenia, natomiast należy pamiętać o tym, że to wydziedziczenie będzie dotyczyło danej osoby. I wówczas mamy do czynienia z taką sytuacją jakby, że wstępni tej osoby wydziedziczonej są uprawnieni do tego zachowku. A zatem może się zdarzyć tego typu kwestia, że dany spadkodawca wydziedziczy na przykład syna, bo go nie lubi, i pod warunkiem, że istnieją oczywiście te trzy
przesłanki,
i któraś z tych przesłanek, i jeżeli takie wydziedziczenie jest skuteczne, ale ten syn ma córkę i córka jest niepełnoletnia, to wówczas ten zachowek będzie wyższy. Bo tak jak mówiłam na początku, odnośnie zachowku, zachowek przysługuje nam jakby w połowie tego, co byśmy otrzymali. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sobą nieletnią, to jest 2/3. Więc tak naprawdę może to być taka przysługa dla tego faktycznego spadkobiercy, który doszedł do spadku, że ta osoba będzie musiała zachowek zapłacić w wyższej wysokości. Dlatego, że dojdzie po prostu na przykład wnuczka do spadku. Do tego zachowku, przepraszam.
Szanowni Państwo, o spadkach opowiadała nam pani mecenas Aleksandra Dyja. Pani mecenas, myślę sobie, że naszych słuchaczy trzeba odesłać do kolejnych naszych programów, bo pewnie do tej tematyki jeszcze przyjdzie nam wrócić. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania dodatkowe, wątpliwości, to ja zapraszam do naszego radiowego e-maila prawo@doxa.fm, prawo@doxa.fm. W przyszłości, obiecuję, spróbujemy do tematu wrócić. Pani mecenas, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Mariusz Piestrak, do usłyszenia za tydzień.
Sprawę po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.